Dzień dobry pani, witam państwa serdecznie.
Panie ministrze, protestują przeciwko panu prawnicy, wybitni profesorowie, aplikanci, kilkaset osób. Mówią tak, zarówno język, jak i sposób działania obecnych władz przypominają łudząco czasy PRL-u. Jaką pan ma refleksję?
Po pierwsze, nie dziwi mnie to, dlatego że to są te same osoby, środowiska, które w identyczny sposób protestowały, kiedy Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, ja byłem jego doradcą, a później zastępcą. Dokładnie też były te same listy prokurowane przez te same środowiska i osoby.
Czy profesor Adam Strzembosz, przepraszam, też protestował wtedy?
Pan profesor też protestował, ponieważ pan profesor jest wyrazicielem nurtu liberalnego w prawie karnym. Ja bardzo szanuję przeszłość pana profesora, ale tutaj się nie zgadzamy.
No i dalej, bo przeszkodziłam panu i pana nie dziwi to. A dlaczego protestują? O co według pana chodzi?
No to spójrzmy na fakty, panie redaktor. Przede wszystkim jest uderzające, że protestują przeciwko zmianom w prawie karnym, których jeszcze nie ma, bo jeszcze nie przedstawiłem zmian w kodeksach karnych. Natomiast te zmiany, które przedstawiłem, to są sądy 24-godzinne, które mają szybko ścigać chuliganów, które kojarzą się autorom listu z Związkiem Radzieckim. Natomiast sądy 24-godzinne działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii i są wprowadzane również w innych krajach, ponieważ przynoszą znakomite efekty w walce z przestępczością chuligańską. Okazuje się, że to jest PRL dla tych, którzy podpisują się. Zaproponowałem rozszerzenie prawa do obrony koniecznej i nakazałem prokuratorom łagodniejsze traktowanie tych, którzy przekraczają ich granice, aby nie byli traktowani jak bandyci. Za co jestem atakowany przez profesora Cola, który uważa, że prawo do obrony koniecznej w Polsce jest zbyt szerokie i należy je ograniczyć. Ten spór trwa od lat, pani redaktor. Pan profesor Cola, profesor Waltoś są wyrazicielami nurtu opowiadającego się za łagodnym karaniem przestępców. Doprowadzili do złagodzenia kar za najokrutniejsze przestępstwa.
I dlatego
za udział w zorganizowanych grupach przestępczych, za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, za rozboje. A ja uważam, że należy zaoszczyć te kary.
I dlatego przez telefon pan zwolnił profesora Waltosia, bo jest za łagodnym wymiarem kar, tak?
Nie, pani redaktor, pan profesor nie został zwolniony przez telefon. Pan profesor został zwolniony przez premiera, który go odwołał formalnie. Natomiast mój doradca...
Dowiedział się
do
przez
pana,
telefon, tak.
Tak, bo kurtuazyjnie, grzecznie zadzwonił mój doradca do pana profesora z prośbą, aby wskazał termin dla niego dogodny, by wiceminister Kryże wręczył mu rezygnację. To po prostu trzeba się umówić na termin. No to była kurtuazyjnie niż zaskoczenia przedstawić to panu profesorowi. Pan profesor odmówił spotkania z wiceministrem, chociaż był gotów w każdym dogodnym terminie spotkać się z profesorem w dogodnym dla niego miejscu w Warszawie.
Panie ministrze, mówi pan tak, to emocjonalna reakcja środowiska zagrożonego w swoich własnych interesach. Jakie interesy są zagrożone tego środowiska? Tak pan powiedział w Gazecie Wyborczej.
To jest szeroki oczywiście kontekst spraw. Proszę zwrócić uwagę, że ja zaproponowałem bardzo szereg zmian w prawie, które uderzają w różne środowiska. Zaproponowałem ograniczenie immunitetów sędziowskich, prokuratorskich. Zaproponowałem wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych. Zaproponowałem jawność postępowań dyscyplinarnych dotyczących wszystkich korporacji.
I myśli pan, że nie będzie oskarżał kolega?
Ja nie myślę, ja wiem, dlatego że na Krajowej Rady Sądownictwa jeden z członków Krajowej Rady Sądownictwa i wiceprzewodniczący powiedział, że wprowadza stalinowskie rozwiązanie, jeżeli chce, aby ograniczyć w Polsce immunitet. Problem tylko polega na tym, że w Polsce jest najszerszy immunitet sędziowski w Europie. I nie chodzi mi, aby ograniczać immunitet sędziów w zakresie ich orzekania, tylko wtedy, kiedy na przykład jadą po pijanemu albo biorą łapówki, bo uważam, że wtedy immunitet chronić nie powinien.
Tak, podobnie panie ministrze, tu się zgadzam z panem, ale czy nie uważa pan, że w Polsce jest podział władzy sądowniczej i władzy wykonawczej, kiedy pan zakłada buty władzy sądowniczej, to chyba nie, jest coś nie tak, prawda?
Pani redaktor,
krytykuje pan sędziego z Gliwic.
Pozwoli pani, że odpowiem. Otóż problem polega na tym, że mnie nazywają, że imputują mi stalinowskie rozwiązania w sytuacji, kiedy ja chcę ograniczać immunitet, który pani to immunitet popiera. I to jestem ciągle atakowany, kieruję się wobec mojej osoby inwektywy właśnie z powodu moich działań. Tu jest przykład. Natomiast co do sprawy gliwickiej. Pani redaktor, to dziennikarze przyszli do mnie z wyrokiem, który jest prawomocny, stwierdzając w pewnym dramatyzmie, że sprawcy wielkiej tragedii, katastrofy w Katowicach nie poniosą odpowiedzialności, ponieważ niezawisły sąd w Gliwicach stwierdził, że właściciel nie musiał odgarniać śniegu i martwić się o dach i taki był wyrok niezawisłego sądu. Odpowiedziałem na to, żeby się nie martwili, ponieważ niezawisły sąd musi być niezawisły od zewnętrznych nacisków, ale nie jest niezawisły od praworządnego państwa, od zasad prawa.
No, to rozumiem, nie jest niezawisły, że może uznać, że grawitacja nie działa, może orzec, że 2 razy 2 równa się 6, no po prostu nabijał się pan z sędziów.
Pani redaktor, ja stwierdzałem fakty, że zdarzają się absurdalne wyroki i nie można ich chronić zasadą niezawisłości. I że niezawisłość nie chroni sędziego wtedy, jeżeli orzeka wbrew prawu, wbrew logice lub wbrew zasadom rozumu. Ponieważ w każdej książce wybitnego profesora przeczyta pani, że niezawisłość ma swoje granice w tak zwanej swobodnej, w zasadzie swobody oceny dowodów, która wyraża się w trzech elementach, które wiążą ręce sędziemu niezawisłemu. To jest właśnie zasady prawa, prawidłowego rozumowania i doświadczenia życiowego. Sędzia z Gliwic naruszył w sposób rażący zasady prawa, dlatego wszcząłem postępowania dyscyplinarne, które miałem obowiązek jako minister sprawiedliwości wszcząć. Jeżeli ktoś o tym nie wie, to warto, żeby przeczytał ustawę o ustroju sądów powszechnych, która przewiduje, że minister sprawiedliwości wszczyna postępowania wtedy, kiedy sędzia w sposób oczywisty i rażący narusza prawo. Na przykład właśnie takim wyrokiem, jak to moim zdaniem uzasadnienie miało miejsce w Gliwicach, bo gdyby był inny wyrok i można też tak to skomentować, to tej tragedii mogło nie być, pani redaktor. Gdyby ten wyrok był inny, inne były działania sądu, to ci ludzie mogli nie zginąć, którzy zginęli, a przecież ten wyrok de facto mógł zachęcać właścicieli obiektu, żeby nie martwili się dachem, bo to nie jest ich obowiązek i tak dostaną wypłacone odszkodowanie.
Ale gdyby pan mi coś dał powiedzieć, to by było bardzo eleganckie z pana strony. Pani Chrupkowa, nie wiem, czy pan się liczy z jej zdaniem, czy nie, napisała komentarz Rzeczpospolitej, mówi, że popełnia pan grzech śmiertelny, wytaczając sprawę dyscyplinarną sędziemu. I mówi tak, że te sprawy mogły rozstrzygnąć wyższe instancje, z apelacją w Sądzie Najwyższym włącznie.
Ale pani Chrupkowa nie wierzy, żeby nie znała ustawy o sądach powszechnych. Ja wierzę, że pani Chrupkowa zna, bo to każdy student wie o tym, że można zaskarżać wyroki w trakcie, kiedy jeszcze nie jest wyrok prawomocny. A kiedy terminy się skończą, wyrok jest prawomocny, można wszcząć wobec sędziego postępowanie, jeżeli będą dwie przesłanki. Czyli po pierwsze będzie rażące naruszenie prawa, a po drugie to naruszenie prawa będzie oczywiste. Tak było w tym wypadku. Mało tego, jeżeli sędzia dopuszcza się przestępstwa, na przykład innego przestępstwa, znaczy fałszuje dokumenty w trakcie wyrokowania, albo bierze łapówkę, to wszczyna się postępowanie karne. A tu jest podejrzenie innego przestępstwa, mianowicie, że sędzia wiedział o przestępstwie sprowadzenia katastrofy, ponieważ wynikało to czarno na białym z opinii biegłego i nic nie zrobił, nie zawiadomił prokuratury. Ja pani redaktor powiem więcej.
Panie ministrze, mam do pana pytanie, bo wiele osób w Polsce ma zastrzeżenia do sądów. Czy te osoby będą mogły słać do pana werdykty, orzeczenia sądowe i pan będzie sprawdzał każde orzeczenie sądowe? Czy jesteśmy zadowoleni z tego orzeczenia, czy nie?
Pani redaktor, wiele...
Czy będzie specjalna komisja, która będzie sprawdzała orzeczenie? Ale ja się pana pytam.
Ale ja odpowiadam.
Bo jest wiele... Bo pan mówi, powołuje się pan na to, że jest niezadowolenie społeczne. No więc ja pana pytam, czy będzie specjalna komisja, która będzie sprawdzała...
A ja nie mówię o niezadowoleniu społecznym w tym konkretnym wypadku, tylko mówię o rażącym naruszeniu prawa. Jest komórka w ministerstwie, która w wielu wypadkach, ja również podpisywałem takie wnioski, wszczynała postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w podobnych sytuacjach. To po pierwsze, dziwi mnie, że pani Chrupkowa o tym nie wie. Zapewne wie, tylko nie chce wiedzieć, bo to jest pewna nagonka na mnie prowadzona. Natomiast jeżeli
panie
chodzi o niezadowolenie społeczne...
Czy nie jest lepiej rozmawiać z prawnikami, niż się z nimi kłócić? Czy nie lepiej było spotkać się z Krajową Radą Sądownictwa, porozmawiać na temat zmiany przepisów, spotkać się z prawnikami, porozmawiać o tym, co należy w Polsce zmienić, bo wiadomo, że wymiar sprawiedliwości jest w bardzo złym stanie.
Ale ja się spotkałem z Krajową Radą Sądownictwa,
po co pan idzie
redaktor?
Na wojnę? Po co pan
ale
idzie
ja nie
na
idę
wojnę?
Na wojnę,
tego
ale
nie
kto
rozumiemy.
Tą wojnę wywołuje, pani redaktor? Ja skomentowałem na prośbę dziennikarzy wyrok, który wymagał właściwego komentarza. Powiedziałem prawdę. Za to, że mówię prawdę i wyciągam konsekwencje prawne, które jestem obowiązany wyciągnąć, jestem brutalnie atakowany. Natomiast spotykałem się wcześniej z Krajową Radą Sądownictwa i między innymi usłyszałem tam, że dlatego, iż chcę ograniczać immunitet sędziowski, to dopuszczam się jakichś stalinowskich rozwiązań, wprowadzam sowieckie rozwiązania. No proszę wybaczyć, ja traktuję to jako inwektywy, przyjmuję z przykrością, nie odpowiadam inwektywami, robię swoje, czyli wprowadzam sądy 24-godzinne, proponuję uproszczenie procedur w sądach gospodarczych, podjąłem decyzję o informatyzacji wszystkich polskich sądów, by były na miarę XXI wieku, w ciągu 1,5 roku, na skutek decyzji, jakie podjąłem i środków, jakie rząd wyasygnował, 4000 polskich sal sądowych będą skomputeryzowane, wszystkie rozprawy będą nagrywane i będzie naprawdę europejski poziom. Takie decyzje podejmuję.
W ciągu półtora roku, tak?
W ciągu półtora roku i pani redaktor może... może sprawdzać. Natomiast rzeczywiście jest spór o to, czy prawo powinno być ostre, czy łagodne. Pan profesor Waltoś, profesor Coll myślą inaczej. Są profesorowie, którzy z kolei myślą podobnie jak ja. Wystarczy sięgnąć na przykład do wypowiedzi profesor Krystyny Daszkiewicz, wybitnej znawczyni zagadnienia prawa karnego, profesora Władysława Mąciora, czy profesora Leona Tyszkiewicza i zobaczy pani polemiki z panem profesorem Collem, czy profesorem Waltosiem. No po prostu, ale... tak jak w innych naukach społecznych są spory. Ale ja nie zaatakowałem, ja nie pisałem listów przeciwko.
Ja wierzę w pana dobre intencje, tylko chodzi o sposób działania. Jeżeli komisja kodyfikacyjna podaje się do dymisji na znak protestu przeciwko temu, że odwołano profesora Waltosia, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa pana krytykuje, jeżeli krytykują pana wybitni prawnicy, no to coś to oznacza. Pan mówi w gazecie, że nie czuje pan pustki intelektualnej, czułby pan taką pustkę, gdy pan się opierał na tych ludziach. Naprawdę tak, czułby pan pustkę, gdyby się pan na nich opierał?
Tak, pani redaktor, ponieważ panowie profesorowie z całym szacunkiem dla ich intelektu, wiedzy, myślą o prawie karnym inaczej niż ja. Dlatego ja się opieram na innych profesorach prawa karnego, stawiam na praktyków. Przecież kodeks postępowania karnego, który przygotował profesor Waltoś, po 7 latach funkcjonowania był 25 razy zmieniany, a jedna tylko ze zmian miała 250 poprawek, co pokazuje, że on się zawalił. Dlatego, że był przeteoretyzowany, bo nie słuchano głosu właśnie praktyków. A ja odwołuję się do wielu wybitnych sędziów, prokuratorów, z którymi współpracuję i którzy przygotowują zmiany polskiego prawa, by służył praktyce, by nie służył obstrukcji i wydłużaniu się postępowań.
To proszę podać 5 nazwisk wybitnych profesorów, z którymi pan się właśnie konsultuje w tych sprawach.
Pani profesor, pani redaktor, ja nie jestem upoważniony, by w tym boju powoływać się na profesorów, z którymi współpracuję.
No dlaczego? Przecież to chyba nie wstyd podać nazwisko
nie
profesorów.
Nie, dlatego, że obawiam się, że będą przedmiotem takiej nagonki, jak ja w tej chwili jestem przedmiotem nagonki. Natomiast nie jest przecież tajemnicą, że kodeksy karne, które złożyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość do parlamentu, były konsultowane właśnie choćby z profesorami, których wymieniłem. A wymieniłem już nazwiska 3 profesorów w trakcie rozmowy. Jest choćby profesor Siemaszko, który jest przewodniczącym Komisji
Kodyfikacyjnej. No nie boi się pan, że będzie atakowany przez środowisko? Wymienia pan nazwisko?
Nie. Widzi pani, bo pan profesor Siemaszko miał odwagę jednak podjąć się tego zadania, chociaż rzeczywiście jest taka obawa. Jest taka obawa ataku. No niestety, ja na tym ubolewam, że wszystkie osoby, które myślą inaczej, są bezwzględnie atakowane. Natomiast nie zwraca się uwagę na to. Pani redaktor, jeśli pani pozwoli, jeszcze jedna uwaga. Gdyby to Prawo i Sprawiedliwość i Lech Kaczyński, Zbigniew Ziobro przygotowali kodeks postępowania karnego, który byłby na przestrzeni 7 lat 25 razy aż zmieniany, to bylibyśmy wdeptani w ziemię przez profesora Colla i Waltosia, że doprowadziliśmy do ruiny polskiej wymiaru sprawiedliwości.
Ale nie przypominam sobie, żeby kiedy ministrem sprawiedliwości był Lech Kaczyński, żeby świat prawniczy protestował w taki sposób, jak teraz protestuje przeciwko. Ja tylko na końcu panu przeczytam, co mówi profesor Ciąkalski z UJ. Nie wiem, czy pan się z nim liczy, czy nie. Szef MSW Czesław Kiszczak mówił wówczas, że profesorowie to piękne duchy, a klasa robotnicza ma prawo domagać się surowego karania. Taka polityka kończy się takim fiaskiem, jak ta z lat.
Wie pani o tym, że profesor Ciąkalski był towarzyszem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w jednym komitecie z panem towarzyszem profesorem Jaskiernią, kiedy moi koledzy siedzieli w więzieniu i wtedy słowem nie krzyczał wobec łamania praworządnego państwa. Teraz odwołuje się i oskarża mnie z Kiszczakiem, PRL-em i moich kolegów. Profesor, no, to jest zastanawiające.
A profesor Pazdan, nie wiem, czy ma pan wiedzę na jego temat, ale powiem, my, którzy pamiętamy PRL, poznaliśmy różne twarze systemu totalitarnego, również uniemożliwienie dyskusji.
No, a w jaki sposób dyskusję uniemożliwiam? Ja tylko chcę korzystać z doradców, którzy myślą podobnie jak ja. Mam do tego prawo jako minister sprawiedliwości dobierać sobie takich współpracowników, którzy będą brać odpowiedzialność za projekty, które przygotowuję. Za zaostrzenie odpowiedzialności karnej wobec najgroźniejszych bandytów w Polsce. Za złagodzenie odpowiedzialności karnej dla osób, które się bronią. Za zaostrzenie odpowiedzialności dla korupcji. Za przyspieszenie postępowań karnych, prowadzenie sądu 24 godziny, które kojarzą się profesorom z PRL-em. A dziwnie, że minister Clark z Wielkiej Brytanii chce się ze mną spotkać i rozmawiać właśnie na projektu sądu 24 godziny, które również on wprowadza w Wielkiej Brytanii. No to daje do myślenia.
Dziękuję bardzo i życzę miłego spotkania z ministrem z Wielkiej Brytanii. Gościem Radia Z był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.